Edukacja włączająca ma na celu zapewnienie każdemu uczniowi dostępu do wysokiej jakości kształcenia bez względu na jego zdolności czy potrzeby specjalne. Staje się filarem współczesnych systemów edukacyjnych. Najnowsze badania przeprowadzone przez wydawnictwo edukacyjne Nowa Era wskazują, że według 41% ankietowanych kluczową rolę w tym procesie odgrywają nauczyciel i wychowawca. Ich zadanie, choć fundamentalne, aby mogło być skutecznie realizowane, wymaga odpowiedniego wsparcia. Między innymi o tym będziemy dziś rozmawiać. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Czym jest edukacja włączająca? Edukacja włączająca to model, który integruje w jednej klasie wszystkich uczniów, w tym dzieci z niepełnosprawnościami, zapewniając im dostęp do tych samych zasobów edukacyjnych przy równoczesnym dostosowaniu metod nauczania do ich indywidualnych potrzeb. Wprowadzenie takiego systemu ma na celu wyeliminowanie barier, które mogłyby ograniczać dostęp dzieci z niepełnosprawnościami do pełnego uczestnictwa w życiu przedszkolnym i szkolnym. Tego typu podejście promuje integrację i wzajemne zrozumienie, co z kolei przekłada się na bardziej zintegrowane społeczności szkolne i pozytywne efekty edukacyjne. To o tyle istotne, że zgodnie z danymi Systemu Informacji Oświatowej na 2023 rok wsparciem we wczesnym rozwoju objęto w całym kraju ponad 82 tysiące dzieci. W placówkach edukacyjnych uczy się łącznie prawie 290 tysięcy przedszkolaków i uczniów z niepełnosprawnościami. Są wśród nich dzieci z autyzmem, ADHD, dysleksją i innymi zaburzeniami, które mogą utrudniać zdobywanie wiedzy w tradycyjnym systemie edukacyjnym. A więcej o edukacji włączającej już teraz opowie liderka zespołu specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, Grażyna Dattelbaum.
Edukację włączającą możemy traktować jako edukację dla wszystkich. Taka pewnie futurystyczna, może trochę nierealistyczna idea, że w przestrzeni szkoły ogólnodostępnej znajdzie swoje miejsce każdy człowiek, każdy. A wiemy, że społeczeństwo różnicuje się, pojawiają się zróżnicowane potrzeby, w tym oczywiście zróżnicowane potrzeby edukacyjne. Wobec tego ideą edukacji włączającej jest otworzenie szkoły szeroko dla wszystkich osób. Oczywiście to nie jest prosta idea, to nie jest łatwe, chociaż w krajach Europy i nie tylko ona jest realizowana, właśnie w Polsce też. W Polsce od wielu lat co roku zwiększa się ilość dzieci, które trafiają do szkolnictwa ogólnodostępnego. Jakość pracy pewnie wymaga doskonalenia.
Jak duże to ma znaczenie, żeby do tych szkół ogólnodostępnych takie osoby mogły chodzić, tam z rówieśnikami się spotykać, tam się uczyć?
Polski system kształcenia specjalnego nie jest zły. My mamy naprawdę bardzo duży dorobek, jeśli chodzi o pracę z różnego typu niepełnosprawnościami. Ale proszę sobie wyobrazić, to jest praca w grupie wyizolowanej. I nawet jeśli dokładamy wszelkich starań, żeby otworzyć się na środowisko zewnętrzne, to jednak te dzieci w szkole specjalnej spotykają się z takimi samymi dziećmi, na przykład niepełnosprawnymi intelektualnie, a potem kończą szkołę, idą w świat i okazuje się, że jeśli chodzi o kompetencje społeczne, o kompetencje związane z ich rozwojem emocjonalnym, one po prostu sobie mogą nie poradzić. Nie mówię, że wszystkie, ale takie przypadki są i idea edukacji włączającej ma temu między innymi też zapobiegać.
Ale nie chodzi tu też o likwidację szkół specjalnych.
Nie. Chodzi o otwarcie szkół specjalnych na nowe możliwości, na nowe kompetencje. My jesteśmy specjalistami w swoim obszarze pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Szkoła ma nauczycieli, którzy są dydaktykami, wysokiej klasy specjalistami, przedmiotowcami i my musimy stworzyć kompilację tych dwóch doświadczeń. Więc myślę, że mogą szkoły specjalne troszeczkę się przekształcać, chodzić w inne obszary działalności, ale bardzo głęboko wierzę i na tym by mi zależało, żeby szkolnictwo specjalne, specjalistyczne, dedykowane dzieciom, które, mówmy odważnie, nie znajdą swojego miejsca w szkole ogólnodostępnej, żeby ono pozostało i dalej się rozwijało.
Można przełamać różne bariery, ale czy Pani zdaniem wszystkie, to znaczy budynki starych szkół, które budowano niedostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchu na przykład, które nie mają windy, które mają za wąskie drzwi i tak dalej, czy one będą mogły kiedykolwiek bez jakiegoś gruntownego remontu być tą szkołą z edukacją włączającą?
Myślę, że nie. Natomiast mówiąc o edukacji włączającej, patrzmy na nią jako na proces. Proces zmian, które będą następowały, ale odwróćmy się, one już następuje. Stosunek społeczeństwa do niepełnosprawności 20 lat temu wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Jeżeli zależy nam na tym, żeby społeczeństwa były społeczeństwami otwartymi, to w tą podróż w kierunku edukacji włączającej trzeba się udać. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, jak długo ta nasza podróż będzie trwała. Może cały czas. Może ciągle będą pojawiały się nowe bariery, które trzeba będzie pokonywać, no ale spróbujmy.
Jakie korzyści dla osób z niepełnosprawnościami, czy też dla innych też osób, które mogłyby skorzystać na tej edukacji włączającej, Pani widzi już teraz?
Ja widzę taką potrzebę integrowania, potrzebę, a może nawet dalej niż integrowania. Lata praktyki pokazały, że my już jesteśmy na tym etapie, kiedy w wielu przypadkach niepełnosprawność nie budzi naszego zdziwienia, nie budzi też tendencji do tego, żeby taką niepełnosprawność gdzieś spychać na margines. Jeśli chodzi o obszar taki psychologiczny, społeczny, to ta korzyść powinna być widoczna w rozwoju osobowym osoby z niepełnosprawnością, ale popatrzmy też, zadajmy sobie pytanie, czy funkcjonowanie osób pełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi w dobrze zorganizowanym systemie edukacyjnym nie będzie przynosiło korzyści całej grupie, tak?
Tak, bo to właśnie miało być kolejne pytanie.
Tak.
Jakie korzyści będą mieli też ci, którzy będą pracować z tymi osobami? Mm-hmm. Pracować i uczyć się razem, spędzać czas.
Tak, tak. Ja myślę, że to są najważniejsze korzyści. Utrwalanie takiej empatycznej postawy wobec różnorodności. Nie zawężam tylko do kwestii niepełnosprawności. Takie wychowanie młodych ludzi w duchu przyjaźni i sympatii wobec inności, bo ta inność może mieć obraz. Mi się wydaje, że z psychologicznego punktu widzenia są to naprawdę korzyści ważne, ale ja też widzę bardzo dużo trudności związanych z koniecznością wprowadzenia i zmian programowych, zmian organizacyjnych, z koniecznością zmienienia też profilu kwalifikacji nauczycieli. Matematyk musi nabyć kompetencje do organizowania pracy w grupie, w klasie ze zróżnicowanymi bardzo potrzebami i tak dalej, i tak dalej. Tego naprawdę tych wyzwań jest bardzo dużo.
Bo mówiliśmy o wyzwaniach architektonicznych, o takich barierach technicznych, nazwijmy to, ale są też te bariery społeczne.
Tak.
To myślenie, które tak trzeba zmienić.
Tak. Tak, zdecydowanie tak. I im wcześniej rozpoczyna się ten proces takiego uwspólnienia edukacji, tym myślę, że efekty będą lepsze. Mówiąc im wcześniej, to mam na myśli im dziecko jest młodsze. Jeżeli spotyka się w przedszkolu, dlatego obejmujemy wsparciem przedszkola, w szkole podstawowej i tak dalej, i tak dalej. W życiu dorosłym mam nadzieję, że to zaowocuje.
Raport dotyczący edukacji włączającej opracowany przez wydawnictwo Nowa Era pokazuje, że współpraca między szkołami a rodzicami oceniana jest pozytywnie przez 73% rodziców i 71% dyrektorów placówek. W badaniu zapytano również, kto powinien ponosić największą odpowiedzialność za proces edukacji włączającej. Zdaniem ogółu respondentów są to kolejno nauczyciel 28%, dyrektor placówki 24% i Ministerstwo Edukacji Narodowej 19%. Są co do tego zgodni przedstawiciele wszystkich badanych grup, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i pozostali badani. Edukacja włączająca stawia przed szkołami i przedszkolami wyzwania, które należy odpowiednio adresować. Największe z nich, jak wskazują wyniki badań, to kolejno zbyt duże grupy uczniów w klasach, tak odpowiedziało 46% badanych, niedostateczna liczba specjalistów, 37% oraz rosnąca liczba dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 29% tak uważa. Sytuację komplikuje także brak empatii i akceptacji ze strony rówieśników oraz rodziców, 28% udzieliło takiej odpowiedzi, a także ograniczenia finansowe na zakup pomocy dydaktycznych, 25%.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Od 26 listopada do 18 grudnia Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku będzie realizować projekt Cichosza w drodze, czyli w 7 miejscowościach województwa podlaskiego, w których nie funkcjonuje teatr instytucjonalny, pokaże spektakl muzyczny zaczerpnięty z ludowych podlaskich legend i pieśni. Przedstawienie skierowane jest również do rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu, a więcej opowiedzą już o tej inicjatywie jego pomysłodawcy i wykonawcy.
Mamy możliwość wyjścia do najmłodszych, do dzieci ze spektrum autyzmu, ale nie tylko.
Bardzo się cieszę, że ten spektakl ma szansę pokazać się publiczności, dlatego że okoliczności pandemiczne nam to trochę uniemożliwiły. Spektakl był dostępny online'owo przez tam czas pewien. Natomiast teatr jest po to, żeby grać dla ludzi i grać go na żywo. I ten spektakl powstawał z taką myślą, a nasi odbiorcy, dzieci, dla których robiliśmy ten spektakl, czyli dzieci ze spektrum autyzmu, są taką szczególną publicznością, dla której ma znaczenie, czy patrzą na ekran, czy patrzą na żywy plan. I ten spektakl był pomyślany jako spektakl w żywym planie i cieszymy się, że wreszcie ten projekt zyskuje takie oblicze, jak powinien od początku mieć. Prace nad tym spektaklem przebiegały we współpracy ze specjalistami, którzy zajmują się dziećmi ze spektrum autyzmu. I najpierw odbyliśmy takie konsultacje, zarówno jeśli chodzi o scenariusz, jak i w ogóle o wszystkie poziomy inscenizacji, czyli o oświetlenie, o muzykę, o środki aktorskie nawet, których używamy, które miały służyć temu, żeby nie wzbudzać, powiedziałbym, zbyt dużych emocji. To znaczy unikamy na przykład ostrego światła, unikamy głośności. To wszystko jest zrobione bardzo powoli.
Jako osoba bardzo temperamentna musiałam siebie pilnować i te swoje środki wyrazu szerokie, głośne powściągać. I była to wspaniała lekcja dla nas, dla aktorów przyzwyczajonych na co dzień do dużej sceny, do właśnie tej nadekspresji dosyć często, do pewnego opanowania, pewnego skupienia, dużo większego, do spokoju. Taka praca, powiedziałabym, a jeszcze w towarzystwie pań specjalistek, pań psycholog, była taka też dla nas, można by powiedzieć, terapia i lekcja takiego teatru i przebywania w przestrzeni, o którą dzisiaj bardzo trudno, bo właśnie było spokojnie, było pięknie, było wolno, nikt się nie śpieszył, nikt nie pogadał, nikt nie krzyczał, bo nie można było krzyczeć. No i piękny tekst, piękne ludowe piosenki. I to wszystko dało i niesamowitą pracę, i niesamowity obraz. I już wiemy też, i może trochę nieskromnie, ale możemy się chwalić, że to się również sprawdziło, ponieważ te dwa spektakle, które zagraliśmy dla naszych docelowych odbiorców, jak również w ramach projektu zostały wydane pendrive'y z nagranym spektaklem i one poszły w świat, docierają do dzieci z tymi wyjątkowymi potrzebami i wiemy, że cieszą się bardzo, bardzo dobrym odbiorem. Jest to wspaniała lekcja literatury, teatru.
A poza tym cały scenariusz w zasadzie od początku jest tak skonstruowany, tam jest bardzo duża powtarzalność. Są części, które się powtarzają, są piosenki, które wybraliśmy, właściwie to są pieśni ludowe. One się co jakiś czas powtarzają i to też budzi pewien rodzaj bezpieczeństwa u tych naszych odbiorców. Więc rzeczywiście tak dosyć kompleksowo robiąc ten spektakl, konsultowaliśmy wszystko na bieżąco ze specjalistami. Bazą w ogóle tego spektaklu jest baśń ludowa spisana przez Zygmunta Glogera i ją dostosowaliśmy do takiej formy teatralnej, włączając w tę strukturę pieśni ludowe z folkloru podlaskiego, więc ona jest taka stricte podlaska.
Opowiada o trzech siostrach, które mieszkają w domu z ubogą matką wdową, żyją sobie dobrze, spokojnie, śpiewając piosenki i nagle nieszczęście puka do ich drzwi, mama choruje. I dziewczęta wiedzą, że pomóc mamie może jedynie woda z cudownego źródełka.
Źródła tego, jak się okazuje, w trakcie strzeże potwór.
Potwór okropny, wstrętny, zły i nieprzyjazny. I cena za uzdrawiającą wodę jest bardzo wysoka. No i która to już, to musicie Państwo zobaczyć. Jedna z sióstr ponosi te konsekwencje i cenę. Mama zdrowieje i wszystko jak to w bajkach. Kończy się.
Możemy w zasadzie powiedzieć, że to rodzaj podlaskiej pięknej bestii.
Spektakl Cichosza prezentowany będzie 26 listopada w Bielsku Podlaskim, 4 grudnia w Zambrowie, dzień później w Sokółce, 7 grudnia w Łapach, 10 grudnia w Grajewie, 12 grudnia w Grudku i 18 grudnia w Sejnach.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
I na koniec odwiedzimy jeszcze Zakład Aktywności Zawodowej Zielone Podlasie w Rudzie koło Krypna. Tydzień temu w Międzynarodowym Dniu Niewidomych uczniowie ze szkoły podstawowej w Długołęce wzięli tam udział w warsztatach.
Mamy opaski. Pokażemy teraz z panem Sebastianem, jak można pomagać osobie z niepełnosprawnością, z wadą wzroku, z brakiem wzroku, jak można pomóc w poruszaniu się. I robimy kółeczko tam i zawracamy.
Doświadczenie było takie dziwne, takie trochę stresujące, że zawsze można w coś walnąć, czy coś uderzyć.
Było ciężko. Ja się czułem, że walnę gdzieś ścianę, w drzwi.
Bardzo dobrze. Pan Sebastian nie ma wzroku od urodzenia, czyli nigdy nie doświadczył tego, co my doświadczamy na co dzień, a jednak może normalnie funkcjonować. Czy ma pan przy sobie telefon komórkowy?
Bez telefonu to ja się nigdzie nie wybieram. Mam nadzieję, że widać ekran. Mam na przykład TikToka, jakby pewnie. Messenger, Facebook. Na przykład pokażę wam, jak mogę opisywać zdjęcia za pomocą sztucznej inteligencji. O, na przykład byłem w sierpniu na Cyprze, to jakieś zdjęcie z Cypru. Opisz z Vimeo.ai.
Na zdjęciu znajduje się basen na świeżym powietrzu, w którym pływa jedna osoba. Basen otoczony jest płytkami, a w tle widać budynki z czerwonymi dachami oraz zalesione wzgórza.
No, jakbyście byli osobami niewidomymi, to na przykład prozaiczna rzecz, czyli segregacja ubrań bądź dobranie ubrań pod kolor. Wyposażyłem się w czytnik kolorów. Jest to urządzenie, które, jak sama nazwa mówi, rozpoznaje kolory. Stół.
Jasne, waniliowo, beżowy.
Najbardziej zaskoczyło mnie w sumie poznanie sposobu, jak czytają osoby niewidome i jak rozpoznają kolor. Nauczyłam się tego, że z osobami niewidomymi też można po prostu się zaprzyjaźnić, robić z nimi różne rzeczy. Tak samo jakbyśmy coś robili. Oni robią tak samo jak my.
Się da funkcjonować normalnie, jak się nie widzi. Się da czytać.
Nasza Fundacja Praca dla Niewidomych, która prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej, przede wszystkim tworzy bezpieczne i przyjazne miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, ale też ma w swojej misji edukowanie. No a najlepiej zaczyna się edukację od najmłodszych pokoleń, więc postawiliśmy na dzieciaki z lokalnej szkoły. Chcemy przybliżyć tę niepełnosprawność, która jest niezwykle istotna, niezwykle trudna, ale chcemy pokazać, że można z nią normalnie żyć. I mamy jednego z pracowników, pana Sebastiana, który jest pracownikiem kuchni, który żyje jako niewidomy od urodzenia, ale znakomicie funkcjonuje, świetnie sobie daje radę.
Z perspektywy osoby niewidomej praca w kuchni wygląda w ten sposób, że metodą prób i błędów oraz instrukcjami osób, które widzą, jesteśmy w stanie bardzo wiele się nauczyć, praktycznie sami gotować. Praca oraz systematyka w tym aspekcie są bardzo kluczowe, ponieważ z biegiem czasu jesteśmy w stanie sami ocenić, kiedy należy przewrócić mięso na patelni bądź wyciągnąć coś z pieca. Albo na przykład tak jak w moim przypadku nauczyłem się robić dużo ciast samodzielnie, gdzie wcześniej stanowiło to dla mnie jakieś ograniczenie. Osoba niewidoma kieruje się w kuchni przede wszystkim zmysłem dotyku poprzez łopatkę albo widelec bądź też nóż, gdzie jesteśmy w stanie ocenić fakturę danej rzeczy. No i też oczywiście smak, bo w kuchni trudno obyć się bez smaku, jak wszyscy dobrze wiemy. No i przede wszystkim chęć do wykonywania tego zajęcia, tej pracy, bo tutaj też możemy zdobyć doświadczenie zawodowe na przyszłość. Ludzie otwierają się, wychodzą do innych, poznają przede wszystkim zachowania innych ludzi oraz no w tym przypadku nabywają nowych umiejętności oraz są w stanie w przyszłości wyjść na otwarty rynek. Na TikToku również są osoby niewidome, które promują swoją niepełnosprawność oraz uświadamiają światu, że da się żyć lepiej i fajniej niż zakłada reszta społeczeństwa. To gdy się czyta komentarze różne, to widnieje ewidentny brak świadomości ludzi pełnosprawnych, co taka osoba jest w stanie wykonać, a tak naprawdę jest w stanie wykonać wszystko to, co osoba pełnosprawna. Wiadomo, nie wykona wielu też rzeczy, nie zostanie strażakiem albo nie poprowadzi samochodu, ale w niczym nie odbiega od osoby zdrowej.
Różne rodzaje niepełnosprawności do tej pory były pomijane lub niedostrzegane. Na szczęście coraz częściej zaczynamy o tym mówić, zaczynamy traktować osoby z niepełnosprawnościami jako normalnych ludzi funkcjonujących wokół nas. Zresztą mnóstwo programów, które są z tak zwanej dostępności, coraz częściej pojawiają się w naszej przestrzeni i to bardzo dobrze, bo możemy dostosowywać i nasze otoczenie, i budynki, i pojazdy, którymi się poruszamy, bo na przykład moi pracownicy poruszający się na wózkach inwalidzkich dojeżdżają sami do pracy, panowie prowadzą auta, które są dostosowane do ich potrzeb. Także niepełnosprawność nie wyklucza z normalnego, codziennego funkcjonowania i to bardzo byśmy chcieli uzmysłowić wszystkim osobom. Zresztą u nas w zakładzie widać to doskonale, ponieważ mamy 46 pracowników z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym, czyli są to poważne schorzenia, a jednak oni tu pracują. Mają swój zakres obowiązków, mają swoich przyjaciół i dostają przede wszystkim wynagrodzenie za swoje zadania.
W Zakładzie Aktywności Zawodowej Zielone Podlasie w Rudzie był z mikrofonem Marcin Gliński, a zajęcia poprowadzili pracujący tam Sebastian Bartnikiewicz i kierownik Katarzyna Turosieńska. A dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.